poczytać na jakby treść, początek mojego tematu z listu apostoła świętego Pawła do Rzymian, 12 rozdziału, a 16 werset. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie, żadnemu złem za zły. Nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Ja chciałbym się podzielić pewnymi myślami na temat to, co apostoł mówi, żeby wysoko o sobie nie rozumieć. Myślę, że to jest bardzo ważna myśl i tak jak na innym miejscu apostoł mówi, że cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez pociechę pism nadzieję mieli. I myślę, że chciałbym się podzielić niektórymi myślami z przeszłości. I temat, mówicie się, temat urażona ambicja. Co to jest ambicja? Czyli ambicja to jest osobista godność. Chciałbym ze słownika odczytać, znaczy określenie ambicji. Ambicja, poczucie własnej wartości i chęć jak najlepszego jej spożytkowania. Pragnienie osiągnięcia określonej pozycji, sukcesów, powodzenia, sławy, szlachetna duma, honor, miłość własna. To jest właściwe znaczenie ambicji. Gdybyśmy mieli ambicje, nasza ambicja nie powinna nam pozwolić, żebyśmy w jakiś sposób tylko mogli, żebyśmy nie przyjęli, znaczy nie uczynili hańby Panu Bogu pierwsze, braciom, prawdzie, żeby nasze zachowanie było zawsze uczciwe, tak jak apostoł mówi, przed wszystkimi ludźmi. To powinno być naszym celem, naszą ambicją, żeby nasze zachowanie było właściwe wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy między ludźmi. I myślę, że to jest właściwy cel. Myślę, że każdy, znaczy młody człowiek, gdy się kształci, to chciałby, znaczy jego ambicją powinno być, czy uczeń, czy student, żeby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Tak jako uczeń, tak samo jako już pracownik, czy w jakimśkolwiek zawodzie. Gdziekolwiek się znajdujemy, gdziekolwiek jesteśmy. Ale może być ambicja wygórowana. To jest ambicja chorobliwa. To jest zarozumiałość, żądza zaszczytów, władzy, uznania dla urojonych cnót i zalet. I myślę, że tak jak my ostatnio badali, proszę braterstwa, odnośnie pierwszej księdze Mojżeszowej, i chciałem te rzeczy jeszcze wspomnieć, a może rozszerzyć. I możemy powiedzieć, że ambicja może doprowadzić do próżnej pychy, upadku moralnego. I myślę, że takim, tak jakśmy się zastanawiali, takim, który, znaczy doszedł do takiego, tak jak kaznodzieja Salomon mówi, że przed upadkiem przychodzi pycha, a przed zginieniem wyniosłość ducha. I myślę, że takim jakby pierwszym wzorem tej pychy i zadomiałości to był szatan. I myślę, że tu, znaczy, on, możemy wiedzieć, że jak wielki jest Pan Bóg, jego wielka moc jest, znaczy, nieograniczona mądrość, której nikt nie może dorównać, a jednak nawet duchowe istoty nie zdawały sobie sprawy. I myślę, że to doświadczenie, które przyszło na pierwszego człowieka Adama, który zgrzeszył przeciwko Bogu, zgrzeszył wprawdzie świadomie, to jest, było też doświadczeniem dla istot duchowych. To była próba. Pan Bóg objawił, tak jest powiedziane, objawił rady serc wszystkich, nie tylko znaczy człowieka i w ogóle aż do dzisiejszego dnia, ale także też istot duchowych. I myślę, chciałem tylko wspomnieć, znany ten tekst, bo często wspominany, co jest wspomniane o szatanie. Ja myślę, że szatan, znaczy, jak już tu było wspomniane, że był to wspaniała istota, piękna istota duchowa o wielkiej sławie, można powiedzieć, mocy. I to, znaczy, na dowód chciałem, znaczy, to, co Izajasz prorok prorokował i powiedział wprost słowa Pana Boga Najwyższego. I w 14 rozdziale 12 wersetu proroctwa Izajasza czytamy. Jako to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko, która wschodzisz rano, powaloneś aż na ziemię, któryś wątlił narody. To trzebałoby zwrócić uwagę na ten tekst. Powaloneś na ziemię, któryś wątlił narody. Czyli tu możemy w dalszych słowach to możemy zauważyć, że szatan nigdy jako tak wielki i wzniosły nie spodziewał się tego, co się z nim stało. I mówi, wszakżeś ty mawiał w sercu swym, wstąpię na niebo nad gwiazdy Boże, wywyższę stolice moje, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych. Wstąpię na wysokości obłoków, będę równy Najwyższemu. Wszakże strącon jesteś aż do piekła w głębokość dołu. Którzy cię ujrzą za tobą się oglądać i przypatrywać ci się będą, mówiąc, onże to mąż, który trwożył ziemię, który trząsł królestwami. Pan Jezus też wspomniał o tej wielkiej i dumnej istocie i powiedział, potwierdził te słowa. Widziałem szatana jako błyskawicę spadającego z nieba. Czy buntując się przeciw Panu Bogu, jego wielka duma, czy spodziewał się tego, że będzie strącony? Na pewno nie. Tak jak i nie spodziewał się, gdy mówił do Adama, raczej do Ewy, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Będąc w raju Eden, widząc, że doskonałość człowieka, a że człowiek żył między po ogrodzie, gdzie miał życiodajne owoce, które podtrzymywały jego życie i tak jak mamy wspomniane, co Pan Bóg powiedział, wygonimy go z raju człowieka po zgrzeszeniu, by nie jadł z tych drzew żywotnych, bo mógł być żyć wieczny. Myślę, że tak samo szatan myślał, że jeśli pozostanie w raju, pozostanie człowiek w raju, to jest niemożliwe, żeby umarł. I myślę, że nie, jak jest napisane, że drogi pańskie, drogi Boże nie są znane nikomu. Plan Boży i potęga Boża, moc Boża jest niezrównana i nie jesteśmy w stanie, a nawet myślę, że według tego, że nawet do tego czasu nawet duchowe istoty, jak aniołowie, którzy się zbuntowali, jak szatan się zbuntował, nie mógł objąć wielkiej mądrości i potędze samego Boga, Boga Stwórcę. Chciałbym teraz zwrócić uwagę i zwrócić na to, do czego może doprowadzić ambicja do jak to jest wspomniane, że do, taka ambicja urojona, pewne, jeśli ktoś ułoży w sobie, że on jest wyższym od innym, albo że mu się coś należy jakieś pierwszeństwo, i wtedy powstaje pewne uprzedzenie, nienawiść, i to jest bardzo dziwne, Gdy czytamy pierwszej Mojżeszowej i to co badamy, czwarty rozdział, a od pierwszego do siódmego wersetu. Potem Adam poznał Ewę, żonę swoje, która poczęła i porodziła Kaina i rzekła: otrzymałam męża od Pana. I porodziła zaś brata jego Abla, i Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem. I stało się po wielu dni, że przyniósł Kain z owocu ziemi ofiarę Panu. Także i Abel przyniósł pierwocin wśród swoich tłustości ich. I wejrzał Pan na Abla i na ofiarę jego, ale na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał. I rozgniewał się Kain bardzo i spadła twarz jego. Gniew go tak opadł, że tak wygląda, że jakby nie mógł patrzeć na brata swego Abla. I dlatego Kain: przecze się zapalił gniew twój, a czemu spadła twarz twoja? Wtedy rzekł Pan Bóg do Kaina: a zaś nie, jeżeli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chuć jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. Możemy zauważyć, tam jest wspomniane, że tym narzędziem szatana był wąż. I kiedyś pamiętam, brat Grudzień jeszcze, Michała, dał taki przykład, że grzech we drzwiach leży. Znaczy, czy moglibyśmy przejść, gdyby wąż jadowity leżał we drzwiach? Byłoby trudne. Widzimy, że jak grzech jest niebezpieczeństwem, gdzie jak łatwo przestąpić jakieś przykazanie Boże. Ale dalej co chciałem powiedzieć. Ale na Kaina ofiarę nie wejrzał. Znaczy to czytałem. I rozmawiał Kain z Ablem, bratem swoim, i stało się, gdy byli na polu, że powstał Kain na Abla, brata swego, i zabił go. I rzekł Pan do Kaina: gdzież jest Abel, brat twój? Który odpowiedział: nie wiem, i zarem ja jest stróżem brata swego. I rzekł: cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Teraz wtedy przeklętym będziesz na ziemi, która otworzyła usta swoje, aby przyjęła krew brata twego z ręki twojej. I dalej to jest wspomniane, to przekleństwo, które miało spaść na niego, że gdy będziesz spróbował ziemię, nie wida więcej mocy swej tobie. Tułaczem i wygunem będziesz na ziemi. I nawet Kain powiedział, że Pan Bóg go wygania od oblicza z tej ziemi. Myślę, że tu się nasuwa się pierwsze pytanie. Co za przyczyna, będąc na ziemi dwóch braci, i tylko, że Pan Bóg ofiarę Kaina nie przyjął, powstała taka nienawiść, że gotów był go zabić. Dlaczego? Czy brakło miejsca na ziemi? I myślę sobie, że co były za powody? Znaczy, dlaczego w Kainie powstała taka myśl? Myślę, że obietnice, które były dane pierwszym rodzicom, a szczególnie matce Ewie, była obietnica, że nasienie niewiasty miało zetrzeć głowę węża, czyli głowę przeciwnika, czyli tutaj już była nadzieja jakieś, znaczy dana nadzieja. I tak jak Ewa powiedziała, gdy urodziła Kaina, Kaina powiedziała, że otrzymałem męża od Pana, czyli rozumiała, że to jest ten męż obietnicy, o której Pan Bóg jej dał, na której czekali. I myślę, że rodzice Adama, tak Kaina, jak i Abla opowiadali przyczynę tego wydarzenia. Oni dokładnie wiedzieli i czekali, i dlatego jest powiedziane, że dalej, tak jak czytamy, że zaczęli składać ofiary Bogu, żeby w jakiś sposób Pan Bóg im błogosławił. To miało pewne znaczenie, składanie tych ofiar. Chociaż myślę, że przez to samo, dlaczego, znaczy już tak blisko doskonałości, przecież Adam stworzony jako doskonały człowiek był pewien, znaczy miał wrodzoną tą sprawiedliwość, miłość, znaczy, i myślę, że Kain powinien to odziedziczyć po swoich rodzicach. Jest taka pewna myśl, że gdy pierwsi rodzice zostały wygnani z raju i żyli w bardzo trudnych warunkach, więc z tego by wyglądało, że nawet ktoś powiedział, że mogli sobie wyrzucać przyczynę, że grzeszyli, ale tym samym mogli mieć uraz nawet do samego Pana Boga, że zostali ukarani, zostali wygnani. Myślę, że te pierwsze początki po wygnaniu to były najtrudniejsze w ich życiu. I to było już wrodzone, znaczy to jakby to uprzedzenie, znaczy powstawała nieraz w myślach Ewy takie nienawiść nawet, wprost nienawiść do Pana Boga. Bo dzisiaj też słyszałem nieraz takie wyrażenia. Dlaczego Pan Bóg mi to zrobił? Albo Pan Bóg mnie taki uczy? Dlaczego tamtemu to jest tak dobrze, a dlaczego mnie nie jest tak? I cała przyczyna niektórzy odnoszą do Pana Boga. Że mu jest źle, że mu wpada w jakieś nieszczęście, w choroby, że to go spotkało, albo to go spotkało. Wiecie, i teraz nauka dowodzi, że wpływ myśli nawet matki już oddziałuje na potomstwo. Natomiast myślę, że jest taka myśl, że Adam urodził się już w innych warunkach, że może warunki były lepsze. Po tym wszystkim oni się już, znaczy doszli do pewnego uspokojenia i dlatego Abel miał zupełnie inny charakter. I myślę, to było przyczyną, znaczy to jest taka myśl, że to było przyczyną tej nienawiści brata do swego brata. A przecież, czy jeśli błogosławieństwo miało spaść przez nasienie, to czyż jeśli spadłoby błogosławieństwo na Abla, to nie korzystałby z tego błogosławieństwa jego brat? Myślę, że na pewno. Nie przyszło mu to do głowy, ale tu chodziło o co? O pierwszeństwo. Że jemu się to należy. Tak jak możemy za przykład wziąć Ezawa i Jakuba. Chodziło tylko o pierwszeństwo, o błogosławieństwo. Znaczy to, że on jest, jemu się wszystko należy to błogosławieństwo, a on mu to zabrał. I też myślał zabić brata swego. I myślę, że tutaj już możemy zauważyć, że jest tą wrodzoną jakby, wrodzoną tak jakby nienawiść. I to jest bardzo ważne w życiu naszym, w naszym prowadzeniu się, w naszym otoczeniu, znaczy wpływ, nawet otoczenie, w jakim żyjemy. I myślę, że powinniśmy zawsze starać się o dobre usposobienie, żeby to nie działało na nas, ani wychowanie dzieci na nasze potomstwo. To jest ta odpowiedzialność. I myślę, że tutaj ta urażona ambicja, czuł się wzgardzony. I to, tak, znaczy to, że czuł się zgardzony, doprowadziło go do zbrodni. Myślę, że to jest, znaczy już od początku, już ten grzech, ta nienawiść i to szerzyło się dalej aż na cały rodzaj ludzki, a szczególnie jeszcze przed potopem, gdzie aniołowie, szatan mieli wielki wpływ wpływ na ziemi. Chciałbym zwrócić uwagę na drugi przykład. Pierwszy król izraelski, bardzo pokorny, jak znamy tę historię, że nawet gdy los padł na niego, to skrzył się między sprzęty. Nawet nie czuł się, nawet mówić, że jest z najmniejszego pokolenia, ani ród jego nie jest taki sławny. I myślę, że dlatego, że nie wykonywał zleceń Bożych, Pan Bóg go odrzucił. Ale kazał Samuelowi: idź, a pomasz drugiego. I to takiego, który znaczy był szczególnie wybrańcem Bożym. I Samuel to zrobił, ale nawet już idąc, to gdy Pan Bóg mu wskazał, to mówi: jakże tam mogę pójść i pomazać go na króla, jeśli się Saul dowie, to zabije mnie. I teraz Pan Bóg jakby nie robi cudu specjalnego, ale mówi: idź, weź jałowicę, idź na ofiarę, służ na ofiarę, wezwę Isaiego i synów jego. I tu jest nieraz, tam się zdaje, że dlaczego tak, a tak się dzieje. Że Pan Bóg nie interweniuje w niektórych sprawach. I myślę, że tu jest dla nas pewna nauka. Bo po tych wszystkich wydarzeniach, które się stało, a szczególnie gdy Dawid był pomazany duchem, znaczy na króla, otrzymał większą mądrość i moc, a tak samo gdy to wydarzenie, gdy zabił Goliata, a tam kobiety wyszły i śpiewały, że pokonał Saul swój 1000, ale Dawid 10 000. I tutaj już popadł już ten pokorny bardzo król. Wpadł w taką dumę i pychę, że jak powiedział, przypisali mnie 1000, a Dawidowi 10 000. Cóż mu teraz brakuje tylko? Brakuje mu królestwa. I widzimy, że od tego czasu powstała nienawiść. Przeciwnie był Jonatan. Jemu nie zależało na tym, by osiągnąć królestwo. Widział błąd ojca i starał się bronić Dawida do ostatka. I widzimy tutaj możemy, że do czego doprowadza stanowisko. Ja pamiętam, są różne wydarzenia, ale nieraz starszeństwo, znaczy być starszym z Boże, może nieraz uderzyć do głowy, tak jak mówi przysłowie. Pamiętam takie wydarzenie w pewnym zborze, no już nie chcę wspominać, to było w Lubelskim, że jak był bratem starszym i u niego były, znaczy cały zbór się mieć, znaczy zgromadzenie było. Ale jak nie został wybrany na starszego, to wtedy powiedział: szukajcie sobie sali, innego miejsca. Znaczy, do czego może doprowadzić nawet takie starszeństwo, takie wprost można powiedzieć małe stanowisko. I myślę, że człowiek przed stanowiskiem może się zmienić. To jest upadek. I myślę, że tu jest pewna nauka, że gdyby ktoś miał bardzo dobrą opinię, był miłowany, jeżeli byśmy chcieli szkodzić, możemy stracić łaskę Bożą, tak jak stracił łaskę Bożą Saul. A nieraz tak bywa, że przez zazdrość to nieraz powstają obmowy, takie, niewłaściwe zachowanie albo jakieś podejście tylko z powodu zazdrości, żeby kogoś poniżyć albo uprzedzić. Takie są wydarzenia i na te rzeczy musimy bardzo zwracać uwagę. Takim, jakby powiedzieć, przykładem, trzecim przykładem jest są bracia Józefa. Znaczy, to, co chciałem wspomnieć na niektóre rzeczy, na niektóre wydarzenia. Że to, że mamy przez to, co przedtem napisano, żebyśmy mieli naukę. Jak mamy się zachować? Jak mamy kształtować nasz charakter? Jak mamy kształtować nasze serce? Nasze upodobienie? Że zamiast się cieszyć z czyjegoś wywyższenia, ja zauważyłem nieraz w zgromadzeniach jest zazdrość, jak młody brat zostaje wybrany na starszego i wtedy się okazuje, że jest zdolniejszym od tego starszego, który już był, no, który miał to stanowisko, piastował przez wiele lat, gdzie wszyscy go darzyli wielką ufienią, zaufaniem, autorytet miał i myślę, że stanowisko jest bardzo niebezpieczne nieraz. Bo może w ogóle zmienić charakter człowieka. Może doprowadzić go do tego, że on właściwie ma lepsze zrozumienie. I myślę, że bracia Józefa, chociaż tam już może był pewien błąd Jakuba, że od początku bardziej miłował Józefa, aniżeli wszystkich, wyróżniał go, nawet szato, no a tym samym może dlatego, że on był bardzo wierny i posłuszny ojcu. Może to już było, może miał wrodzone to. I myślę, że a szczególnie, gdy powiedział sen, myślę, że historia ta jest znana odnośnie snu, który powiedział, że co mu się śniło, że jak szelic poszedł, no to wszyscy miał swoje snopy, ale przed jego snopem to wszystkie snopy kłaniały. I tu już wzbudziła zazdrość, że to on najmłodszy, a my jemu to, czy będziemy, myślę, że będzie panował nad nami i później drugi sen się śnił. Ja nie będę wspominał, bo to myśl, to jest braterstwo znane. Ale za takie tylko rzeczy uplanowali go zabić. Jak go zobaczyli, że idzie, to powiedzieli, on mistrz snów idzie. Zabijmy go, a teraz zobaczymy, na co mu zdadzą się te sny. Był tylko jeden Ruben, najstarszy wprawdzie, który był odpowiedzialny za, jakby powiedzieć, za te wszystkie wydarzenia. No i wtedy odradził im, że nie zabijajmy brata, ale rzućmy go do tej suchej studni i z tą myślą, że później wyciągnie go z tej suchej studni i odda go ojcu. Lecz niestety, zanim oni odeszli i to się stało, to już bracia sprzedali swojego brata i zabili koźle, żeby powiedzieć jeszcze, posłać ojcu, że zwierz go pożar. Był tylko jeden, który uratował życie Józefa, ale to był, kto był? Juda. Juda powiedział, po co będziemy go zabijać? Lepiej go sprzedajmy. Niech jego krew nie ciąży na nas. I myślę, że to stało się z woli Bożej. Stało się błogosławieństwem. I wypełniły się te wszystkie sny, że jak ileż strachu mieli przed Józefem, jak się do ziemi kłaniali przed nim, gdy nie poznali Józefa, ileż doświadczeń musieli przejść. I widzimy, że zamiast, to jest pewna nauka, że mamy się cieszyć z czyjegoś błogosławieństwa. A nawet nieraz podnosić ręce komuś, jeśli widzimy, że ma jakieś zdolności, że może się udzielić, że może dopomagać innym. I myślę, że to jest pewna dla nas nauka. Król Achab, znana jest tam ta historia, o winnicę Nabota. Dopuścił się zbrodni. jednak odpowiedzieli bardzo krwawo. Chciałbym odczytać, przypomnieć znaczy to wydarzenie. I w pierwszej księdze królewskiej, przecież to był król izraelski, w pierwszej królewskiej, 21 rozdział, czytamy to wydarzenie. I stało się potem, miał Nabot Izraelita winnicę, która była w Izraelu, podle pałacu Achaba, która króla w Samarii. I rzekł Achab do Nabota, mówiąc, daj mi winnicę twoje, abym miał z niej ogród dla jarzyn, albowiem bliska jest domu mego, a dam ci za nie winnicę lepszą, niż ta jest. Albo jeżeli się zda, dam ci pieniędzy, ile stoi. I odpowiedział Nabot Achabowi, nie daj tego, panie, abym ci miał dać dziedzictwo ojców moich. Wtedy wyszedł Achab do domu swego smutny i zagniewany dla słowa, które mu rzekł Nabot Izraelita. Mówiąc, nie dam ci dziedzictwa ojców moich. I układł się na łożu swoim, a odwrócił się twarzą i nie jadł chleba. Ten przyszedłszy do niego, Izabela żona jego rzekła mu, przeczże duch twój jest smutny, a nie jesz chleba. I odpowiedział jej, przeto, że mówił z Nabotem Izraelitą i rzekłem mu, daj mi winnicę twoje za pieniądze, albo jeszcze krzyczam ci winnicę za nie, ale on odpowiedział, nie dam ci winnicy mojej. Wtedy rzekła do niego Izabela, żona jego, i także ty sprawujesz królestwo izraelskie, wstań, jedz chleb, a bądź dobrej myśli, ja tobie dam winnicę Nabota Izraelita. I co? Do czego doprowadziła żona jego Izabela za jego radą, nawet bez jego wiedzy? No i to, co napisała list, napisała list imieniem Achabowym, który zapieczętowała pieczęcią jego i posłała on list do starszych, do przedniejszych, którzy byli w mieście. Jego i mieszkali z Nabotem. I napisała list w ten sposób. Zapowiedzcie post, a postawcie Nabota między przedniejszymi z ludu i postawcie dwóch mężów przewrotnych przeciw niemu, którzy by przeciwko niemu świadczyli, mówiąc, złożyczyłeś Bogu i królowi, potem wywiedźcie go i opowiadajcie go, aby umarł. I uczynili tak. Wywiedli Nabota za tą radą królowej, wyprowadzili, ukamienowali go i umarł. Ale po tym wydarzeniu odpowiedzieli za to krwawo. Wysyła Pan proroka Eliasza do niego i mówi, stań przeciw Achabowi, królowi izraelskiemu, który jest w Samarii, oto jest na winnicy nabotowej, do której szedł, aby ją posiadł. I rzeczysz do niego mówiąc, tak mówi Pan, a zażeś nie zabił i nie posiadł, powiedzcie mu mówiąc, tak mówi Pan, tak jak psy lizały krew na gotowe, tak też pewnie psy będą lizały krew twoje. I rzekł Achab do Eliasza, a jużeś mnie znalazł, nieprzyjacielu mój? A on odpowiedział, znalazłem, albowiem się zaprzedał, abyś czynił złość przed oczyma pańskimi. Oto ja przyjadę na cię złe, a odejmę potomki twe i wytracę z domu Achabowego aż do najmniejszego szczenięcia i więźnia opuszczonego w Izraelu. I uczynię z domem twoim jako z domem Jeroboama syna Nabatowego. Myślę, że za każde przestępstwo, i to świadome przestępstwo, Pan Bóg zsyłał karę. Znamy tę historię, nie będę powtarzał. jak Jehu pomścił się nad, bo on sam został postrzelony w czasie wojny, znaczy to, co prorok pański zapowiedział Michała, że się go radzili, bo tam był Jozafat król judzki, przyjechał mu na pomoc i gdy wyjechali na wojnę, to Jozafat jednak jak zwołał Achab wszystkich proroków swoich, to jest z proroków Baala, to wszyscy prorokowie mówi, że jedź, a na pewno zwycięży. Ale Jozafat mówi, że nie. A nie masz tu jakiego proroka pańskiego, który by tu przyszedł? No i przyszedł Micheasz. No i pyta się Micheasza, mam jechać na wojnę? Jedź. Ale mówisz, dalej mówi, ale ileż razy mam cię przysięgą zapowiadać. I teraz wtedy, jak miał mówić pod przysięgą, to powiedział, tak mówi Pan, że nie wrócisz z tej wojny. Znaczy, no to wtedy nie chciał uwierzyć, bo tyle proroków mu prorokowało. I kazał go zaprowadzić do więzienia i wrzucić go do największego dołu. I odpowiedział Michał tak. Jak się wrócisz z tej wojny, to znaczy, że Pan do mnie nie mówił. I już nie wrócił, bo król syryjski kazał do swoich, znaczy do swoich hetmanów powiedział tak. Nie potykajcie się ani z małym, ani z wielkim, ale z samym królem izraelskim. Tu jest pewna też nauka, że żeby zwracać uwagę, że tak jak mówili, jest takie przysłowo, że od głowy ryba cuchnie i nieraz zło wychodzi od góry. I myślę, że szatan szczególnie atakuje tych, którzy są zajmują pewne stanowiska, żeby tych zjeść w jakikolwiek sposób. Czyli mogą być różne strzały posyłane, nawet na tych, którzy właściwie postępują, różne podstępy. Ale tam jest wspomniane także to, co powiedział król syryjski. I wtedy pewien mąż strzelił z łuku na niepewne i jak raz popadła strzała między nity i został ranny. No i został wywieziony i gdy zachodziło słońce, woźny zawołał, wróćcie się każdy do domu swego. Koniec wojny, bo król już nie żył. A tak samo później Jehu pomścił się nad całą rodziną i to odpowiedzieli bardzo krwawo. Dzisiaj też są ludzie, którzy mówią, że cel uświęca środki. Ale szczególnie gdybyśmy zwrócili pamięcią na historię, gdzie Kościół rzymskokatolicki w najokropniejszy sposób mordował ludzi. Żywcem grupowo byli paleni Żydzi, znaczy szczególnie naród żydowski. Chociaż dzisiaj nie zawsze historia podaje, ale w Niemczech to, co się działo w Niemczech, że dzisiaj pozostały tylko drzeworyty, jak grupowo Żydzi byli wpychani gdzieś do jakiegoś dołu i podpalani żywcem. I myślę, że i to się tłumaczyło, że oskarżenie, że oni przecież zabili Jezusa. Znaczy, że komu za Jezusa to znaczy ci dokonywali takich okrutnych zbrodni. I chciałem odczytać, znaczy pewną dzisiaj, trudno jest powiedzieć, ale dopiero od czasu drugiego Soboru Watykańskiego to się znaczy zmieniło. Czyli papież Jan XXIII zmienił swoje, widział błąd Kościoła katolickiego. On był w czasie wojny, tej II wojny światowej, był legatem na Turcję i na Grecję. Nie pamiętam dokładnie, ale coś bardzo dużo dzieci, chyba coś przeszło 1000 dzieci żydowskich Sara uratował. 1200 czy 1500 nawet. Kazał wypisywać im w ogóle nazwiska chrześcijańskie, nazwiska greckie, że nie są Żydami. Ale po wojnie, jak był w Dachau, to ułożył i widział w filmie, znaczy raczej nie w Halle, ale w filmie we Francji, gdy już był naczelnikiem po wojnie we Francji, delegatem papieskim, to ułożył taką godną przypomnienia modlitwę i powiedział, znaczy tak: na naszych czołach widoczne jest piętno Kaina. Przez wieki Abel, brat nasz, leżał przez nas w utoczonej krwi i ronił łzy, bo zapomnieliśmy o Twojej miłości. Przebacz nam, że imienia ich Żydów niesłusznie używaliśmy jak przekleństwo. Przebacz nam ponowne Twe ukrzyżowanie, bo nie wiedzieliśmy, co czynimy. Taką modlitwę ułożył papież Jan XXIII. Ale to, jak trudno się dzisiaj przyznać, prawdopodobnie papież chciał w ogóle, miał na myśli zmienić Kościół katolicki, postawić na inne tory. Ale myślę, że to musiało się wypełnić proroctwo, to jest powiedziane, że leczyliśmy Babilon, ale nie został uzdrowiony. Dzisiaj też powstają niektórzy w Kościele katolickim biskupi, którzy wykazują błędy. I dzisiaj możemy widzieć, że wszystko, co się dzieje w Kościele, znaczy te wszystkie wydarzenia, które dzisiaj się dzieją, to wszystko wychodzi na jaw. Myślę, że wypełnia się to, co jest napisane w objawieniu, że szetecznica miała być obnażona. To nie jest jeszcze upadek Babilonu, bo Babilon, jeśli chodzi moralnie, to już dawno upadł. Ale jeśli chodzi o władzę, to możemy zauważyć, że jeszcze jako władca Watykanu i ma jeszcze uznanie przed światem, nawet ile to tysięcy ludzi zawsze jedzie tam, gdzie on jest, we wszystkich krajach. A jak był przyjmowany ostatnio nawet w Jordanii, w Izraelu, czy nawet może nie taką pompą w Izraelu, ale jak w tej republice, tej autonomii palestyńskiej. Myślę, że możemy zauważyć te wielkie, znaczy czasy i to, co jest powiedziane, że wydarzenia prorocze, które nam dają pewne spostrzeżenia. I myślę, że byłoby wiele takich przykładów, że miasto, znaczy z proroctwa Estery, choroba duszy może być przyczyną naszego upadku nieraz. I myślę, że tak jak jest, znaczy jak historia Hamana, który chciał, dlatego że się nie kłaniał mu Mardocheusz, to chciał go zabić i szykował jeszcze, mógł się go targnąć i zabić, ale on chciał więcej jeszcze. Jak się dowiedział, że jest Żydem, no to chciał wytępić cały ten naród w królestwie Asferusza. Myślę, że byłoby wiele jeszcze, znaczy takich przykładów, jak odnośnie w historii Dawida, czy też a nawet chciałem pokrótce jeszcze wspomnieć nie wszystkie wydarzenia, bo czas się wyczerpuje, ale chciałem tylko wspomnieć już z Nowego Testamentu. I myślę, że chciałem jeszcze wspomnieć na Jonasza, który uciekał przed Bogiem, żeby nie iść do Niniwy. I teraz to jest, znaczy to wydarzenie, że uciekł i później mówi tak, że po tym wszystkim wydarzeniu, jak ogłosił, że miasto zostanie spalone, chodził 3 dni, to z tego wygląda, że jak smucił się z tego, czy radował się? Cieszył się z tego, no, bo to było królestwo, które było wrogiem i nastawione i bardzo wiele, znaczy Izrael był w niewoli nawet od tego królestwa. I po tym całym kazaniu, a że tam król i wszyscy uwierzyli temu proroctwu i zaczęli pokutować, to jest powiedziane tak. I nie podobało się bardzo Janoszowi, Janoszowi nie będę czytał, ale odczytam jeszcze ten werset. I widział Bóg sprawy ich, iż się odwrócili od swej drogi, i użalił się Bóg nad tym złem, które rzekł, że im miał uczynić, a nie uczynił. I nie podobało się to bardzo Jonaszowi. I rozpalił się gniew jego, przetoż się modlił Panu i rzekł, proszę Panie, a zaszem tego nie mówił, gdym jeszcze był w ziemi mojej, dlatego mi się pośpieszył, abym uciekł do Tarsu, gdyżem wiedział, żeś Ty Bóg łaskawy i litościwy, długocierpliwy, wielkiego miłosierdzia, a który żałujesz złego. A teraz, o Panie, proszę, odbierz duszę moje ode mnie, bo mi lepiej umrzeć, niżeli żyć. I rzekł Pan, a dobrzeż to, że się tak gniewasz, bo wyszedł był Jonasz z miasta i siedział na wschód słońca przeciw miastu upał, bo ta historia jest znana. On powiedział, że dobrze. I gniewał się, rozgniewał się aż na śmierć. Że on głosił, że miasto zostanie spalone, a Pan ulitował się tego miasta. I chciałbym wspomnieć, że pewne wydarzenia jest za czasów Jezusa i to dwóch uczni takich bardzo gorliwych. Znaczy, gdy przy końcu swojej drogi Pan Jezus zwracał się szczególnie swoją myślą ku Jerozolimowi, ku narodowi żydowskiemu, tak jakby chciał przekazać tę ostatnią misję swoją i gdzie z Galilei szedł do Judei, ale na krótszą drogę to tam trzeba było iść przez gdzie mieszkali Samarytanie. I teraz, gdy Samarytanie nie chcieli sprzedać, znaczy nie, w pewnym mieście samarytańskim, nie chcieli go przyjąć, to dwóch synów z Zebedeusza powiedziało tak, Panie, tak się rozgniewali, to jest, że będziemy się modlić tak, jak to uczynił Eliasz, żeby ogień spadł z nieba i spalił całe miasto. Ale Pan Jezus co odpowiedział? Nie wiecie, jakiegoście ducha. Myślę, że byłoby wiele przykładów o synu marnotrawnym. Jak ojciec przyjął tego syna marnotrawnego, a jakie stanowisko zajął jego brat starszy. I tu jest pewna nauka dla nas. Jakie stanowisko powinniśmy zająć, jeśli ktoś zgrzeszył, a nawraca się? Jest pewne wydarzenie, nawet nie chciałbym mówić, gdzie to, znaczy w Lubelskim to się stało. Pewna córka jednego brata z Biłgorajskiego, z tamtych okolic, wyszła za weterynarza, jeszcze tam w Bychawie, znaczy w Lubelskim był. I ostatnio zaczęła już starsza, dowiedziała się i zmieniła coś, zaczęła przyjeżdżać do Lublina na zebranie. Ale tam nawet wyszła ze zgromadzenia, znaczy powiedzieć, to mogłaby, była tam bliżej mieć, to powiedzieli. A gdzie ona była dotąd? Znaczy, i tu jest bardzo zajmowanie naszego, jakie stanowisko powinniśmy zajmować. Myślę, że chciałbym, że nie możemy przewartościowywać samych siebie i wysoko o sobie nie rozumieć. I chciałbym na zakończenie odczytać, bo czas już, znaczy słowa z listu apostoła świętego Pawła do Koryntów, który mówi o sobie. To jest 12 rozdział, 11 werset. Stałem się głupim, chlubiąc się. Wyście mnie do tego przymusili, bo ja od was miał być chwalony, ponieważ nie był podlejszym, ani oni bardzo wielcy apostołowie, chociażem nic nie jest. Jednak znaki apostolstwa pokazane są u was we wszelkiej cierpliwości, w znamionach i cudach i w mocach. Bo cóż jest, czym byście podlejsi byli nad inne zbory, tylko że ja sam próżnując obciążę was, odpuśćcież mi tę krzywdę. Ale w szóstym wersecie mówi tak, ale bowiem jeśli bym się chciał chlubić, nie będę głupim, bo prawdę powiem, ale wstrzymam się, aby kto o mnie nie rozumiał nad to, czym mnie być widzi, albo co słyszy, a iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciału, anioł szatan, aby mnie policzkował, żeby się nad miarę nie wynosił. Nieraz mogą przyjść pewne doświadczenia, znaczy, żeby przyjść do równowagi, znaczy, żeby zobaczyć swoją słabość, znaczy, żeby się nie wywyższać. I na to powinniśmy pamiętać, a każdy z nas jest pod pewnym doświadczeniem. Przychodzą różne doświadczenia i tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. To jak ktoś powiedział, że najtrudniejsza i najcięższa walka to jest z samym sobą. Znaczy, i żebyśmy zawsze mogli utrzymać się w równowadze. Znaczy, żeby się nie myśleć zawsze, tak jak apostoł mówi, że pomimo tak wielkiego objawienia, to jedno na końcu powiedział, że jednak jest niczym w obliczu Boga wielkości wielkiego majestatu. Dziękuję.